No tak jak powiedziałem, my płynnie przechodzimy do rozmowy z osobą, która to nie jest celowe, to się tak samo ułożyło, z osobą, która będzie na grillu. Dr Sławomir Dębski, były dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, a nie słyszymy się. Widzimy, że mamy wyciszony mikrofon.
Tak jest. Może się teraz uda.
Teraz się słyszymy głośno i wyraźnie. Było trochę o polityce. A my zacznijmy od spraw żywotnych dla państwa. Przy okazji wczorajszego incydentu z rakietą Donald Tusk wyraził pogląd, że najbliższe 100 dni będą kluczowe dla wojny na Ukrainie. Co to oznacza i skąd takie słowa? Chociaż ja już nie jestem taki stary, a parę kluczowych momentów w tej wojnie już przeżyłem, będąc złośliwym.
No trudno mi powiedzieć, co pan premier ma na myśli. Rzeczywiście tego rodzaju sformułowania, że najbliższe 3 miesiące będą kluczowe, a potem kolejne 3 miesiące następują i też są kluczowe. No, niewątpliwie dla Ukrainy zima będzie bardzo wymagającym okresem. Kto wie, być może najbardziej wymagającym to będzie najtrudniejsza zima, z jaką mieszkańcy Ukrainy, obywatele Ukrainy, państwo ukraińskie będzie się musiało mierzyć. Natomiast w tej perspektywie czasowej zakreślonej przez pana premiera, no trudno mi umiejscowić cokolwiek, co by w sposób dramatyczny zmieniało sytuację, z którą mamy do czynienia.
To zacznijmy od tego incydentu na poważnie. Militarnie o tym mówiłem, rozmawialiśmy z panem generałem Gromadzińskim, a dyplomatycznie, jakiej skali to jest zdarzenie w ramach struktur NATO, w ramach Unii Europejskiej, może również potroszę, no i w ogóle w ramach dyplomacji, jak powinna nasze MSZ chociażby zareagować?
No tu jest wiele takich elementów. No, zacznijmy od tego, że mamy do czynienia z wojną rosyjsko-ukraińską już 4. rok i ostatni podobnego rodzaju incydent zdarzył się mniej więcej rok temu, czyli we wrześniu ubiegłego roku, gdy 20 rosyjskich dronów naruszyło polską przestrzeń powietrzną. Można powiedzieć, że statystycznie rzecz biorąc zdarza się to stosunkowo rzadko. I więc to jest taka bym powiedział, pierwsza uwaga, która mi się nasuwa, przyglądając się i zarówno reakcji władz, jak i sił zbrojnych.
No, ale wiele osób wskazuje, że tu jednak
się do tego przyzwyczaić.
Była pewna różnica, bo wtedy wleciały drony nieuzbrojone, a teraz wleciała rakieta, która ewidentnie niosła ze sobą ładunek kinetyczny.
Tak, no ale wie pan, no, z punktu widzenia reakcji systemu nikt nie może spekulować, czy dron jest uzbrojony, czy nie. Tego nie wiadomo aż do momentu, dopóki nie spadnie, tak? Tu rzeczywiście mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której naruszył naszą przestrzeń powietrzną pocisk manewrujący, który był śledzony przez siły powietrzne Ukrainy, a następnie został przejęty, jego śledzenie zostało przejęte przez nasze siły zbrojne. Moim zdaniem, jeśli chodzi o tą sferę bezpieczeństwa, jakby to powiem, wiem, że to brzmi dla obywateli, którzy się tym zawodowo nie zajmują, kontrowersyjnie, ale wojsko i proces decyzyjny opiera się na rachunku prawdopodobieństwa. Zawsze się robi na rachunku prawdopodobieństwa. Znaczy w momencie, w którym tego rodzaju naruszenie do tego rodzaju naruszenia dochodzi w obszarze stosunkowo mało zaludnionym, a ja akurat między Zakrzówkiem, Tokarnią, Otroczem jeżdżę na rowerze stosunkowo często, więc mam świadomość, jaka, bym powiedział, tego kontekstu geograficznego dość dobrą. Ten pocisk przelatywał nad obszarem stosunkowo słabo zaludnionym. szansa na to, że komuś zrobi krzywdę, była po prostu stosunkowo niewielka. Stosunkowo, tak jak mówię, to jest rachunek prawdopodobieństwa. System zadziałał prawidłowo, kilkanaście samolotów w powietrzu i polskich, i natowskich, bo to trzeba pamiętać, że Sojusz Północnoatlantycki udzielił nam tutaj wsparcia. Były samoloty niemieckie w powietrzu, były baterie holenderskie w gotowości. Dowództwo NATO z całą pewnością również było, posiadało tą świadomość sytuacyjną. W ubiegłym roku, jeśli sobie warto go przypomnieć, ponieważ pyta pan o mechanizmy sojusznicze, w ubiegłym roku, kiedy można powiedzieć, że mieliśmy do czynienia z salwą rosyjskich dronów skierowanych na Polskę, operację koordynował Safiur, czyli głównodowodzący, dowódca strategiczny NATO Safiur, i był przygotowany na to, że jeśli doszłoby do jakiejś kontynuacji tego ataku, jeśli byłby to atak nieprzypadkowy, tylko byłby on początkiem jakiejś większej rosyjskiej operacji, siły powietrzne NATO były gotowe do reagowania i przyjścia nam z pomocą. Także wiele się mówi o tym, że Amerykanie są niewiarygodni, że sojusz nie działa. No, póki co 4 lata wojny i ten sojusz działa całkiem dobrze. Pytał pan, co powinniśmy zrobić. No, my nie mamy do czynienia z państwem przyjaznym wobec Polski. Ja mówię o Rosji, tak? Nie mamy do czynienia z państwem, które przez przypadek zgubiło jakieś środki napadu powietrznego, które wleciały w naszą terytorium. To mamy do czynienia z państwem, które prowadzi agresywną, imperialistyczną wojnę przeciwko naszemu sąsiadowi. No, nie powinniśmy zbyt wiele od nich oczekiwać. To, co się oczywiście wydarzy, jestem przekonany, że się wydarzy, to skierujemy prawdopodobnie kolejną notę protestacyjną do Rosjan. No, wydalić dyplomatów już żeśmy ich powydali, w zasadzie wszystkich, których można było wydalić. Jeszcze oczywiście jest ten margines decyzji polityczno-dyplomatycznych, które można byłoby podjąć, ale warto sobie zostawić ten margines, czyli coś w arsenale, nie wystrzelać się we wszystkich potencjalnych narzędzi. No, ponieważ, tak jak powiedziałem, z Rosją mamy do czynienia i będziemy mieć do czynienia i może się wydarzyć sytuacja w przyszłości, która będzie wymagała jakiejś naszej reakcji o większej skali politycznej i dyplomatycznej i już nie będziemy mieli tego instrumentu.
Czyli jak rozumiem dyplomatycznie, nie wiem, wydalenie ambasadora, no bo chyba to jeszcze nam zostało w arsenale, to jakby nie ta ranga, nie ta skala, nie ma takiej potrzeby.
Ja bym powiedział, że jeszcze nie, o tak bym powiedział. To nigdy nie powinniśmy tego wykluczać, tak? Ale musimy pamiętać o tym, że jeżeli użyjemy jakiegoś instrumentu takiego zero-jedynkowego, tak? Czyli coś zrobimy, to już nie będziemy mieli tego narzędzia w przyszłości, a to może zachęcać Rosję do kolejnych tego rodzaju działań, prowokacji. A to oznacza oczywiście ryzyko dla naszych obywateli. Więc znowu, także w dyplomacji, także w polityce zagranicznej musimy się kierować. No, ja rozumiem, że to jest trudne do zrozumienia, ale pewnym rachunkiem prawdopodobieństwa, tak? Może być gorzej. O, a z Rosją powinniśmy przyjąć, zawsze wychodzić z założenia, że może być gorzej. I może się pojawić moment, taka sytuacja, w której rzeczywiście będziemy musieli użyć najbardziej radykalnych środków politycznych.
Oczywiście tak trzeba też kalkulować. A co do Ukrainy, bo ten incydent, no, także w jakiś sposób może wpłynąć na relacje polsko-ukraińskie. Rządzący mówią, no to jest przykład, że warto z Ukrainą współpracować. Rzeczywiście było ostrzeżenie ze strony ukraińskiej, że lecą te pociski. Ukraiński myśliwiec próbował akurat tą rakietę zestrzelić. To się nie wydarzyło, ona poleciała dalej. No i deklaracja premiera, że to jest dobry przykład pokazujący, że powinniśmy przekazywać jeszcze więcej sprzętu, że także systemów Patriot i rakiet do tych systemów powinniśmy, szczególnie rakiet, powinniśmy przekazywać, bo to najlepiej zabezpieczy Polskę. Co ten incydent mówi o relacjach polsko-ukraińskich?
Znaczy, myślę, że ta współpraca wojskowa przebiega stosunkowo dobrze. Po pierwsze, rzeczywiście jest ta wymiana informacji. Jest też ta świadomość, istnieje ta świadomość, że po naszej wschodniej stronie granicy toczy się wojna, tak? Czyli panuje, istnieje inny porządek prawny. To była taka sytuacja ważna. Myślę, że warto zwrócić uwagę, że obie strony traktowały własną przestrzeń powietrzną z szacunkiem, tak? I zdawały sobie sprawę z ryzyka podjęcia działań Ukraińcy po stronie polskiej, tak? Bo ten ukraiński myśliwiec zawraca, aby nie naruszyć polskiej przestrzeni powietrznej. Natomiast polska para dyżurna, czy też polski myśliwiec F-16 ma świadomość, że podjęcie działań w nieodpowiednim czasie, w nieodpowiednim momencie niesie ryzyko błędu, że nie zestrzelimy rosyjskiej rakiety, a ukraiński myśliwiec. Więc myślę, że to można powiedzieć, że taka zafunkcjonowała bardzo pragmatyczna, bardzo, bardzo pragmatyczna i bardzo taka dla wojskowych zrozumiała w pewnym sensie współpraca w działaniu, tak? Staramy się nie wyrządzić sobie wzajemnie szkód w sytuacji, która została sprowokowana i wywołana przez agresora, tak? Już rosyjskie tam boty próbują narzucić taką narrację, że to ukraińska rakieta leciała, że to Ukraińcy do Polski strzelali, że to Ukraińcy naruszyli jakieś procedury. To pokazuje ten incydent i to, jak rosyjska propaganda reaguje, to pokazuje, jaka jest intencja strony rosyjskiej. Tak? Intencja strony rosyjskiej jest wbicie klina między walczącą o obronę swojej wolności i niepodległości Ukrainy, a Polskę, czyli państwo, które zapewnia Ukrainie głębie strategiczne. Zarówno można powiedzieć w tym obszarze politycznym, logistycznym, ale także z tym, co dzisiaj mieliśmy do czynienia. No, niewątpliwie wspieramy Ukrainę w zwalczaniu tych rosyjskich napaści. I teraz pan pyta o te kolejne dostawy. No to jest oczywiście decyzja z jednej strony polityczna, czyli ona musi być podyktowana świadomością taką, że Rosja ściera rosyjski potencjał, który jest dla Polski groźny, tak? Jest w naszym interesie, aby strona ukraińska dysponowała potencjalnie największym możliwym zasobem środków do zwalczania tego rodzaju rakiet, które jedna przeleciała przez granicę i naruszyła polską przestrzeń powietrzną, stworzyła ryzyko dla polskich obywateli. Najlepiej by było, aby Ukraina dysponowała wystarczającymi narzędziami do tego, aby takie incydenty się nie wydarzały, to znaczy po prostu, żeby likwidowała to zagrożenie na swoim terytorium. I myślę, że to jest tego rodzaju logika. Tu kłopot pewien polega na tym, że my nie jesteśmy w stanie w jakikolwiek sposób wpłynąć na to, jak strona ukraińska będzie używać dostarczonych przez nas narzędzi w swojej obronie. Oni się kierują, to jest tak, też nie całe terytorium Ukrainy jest objęte działaniami zestawów przeciwlotniczych, czy też operacjami ukraińskiego lotnictwa. oni muszą podejmować decyzje w warunkach wojennych o pewnych priorytetach. Warto się temu przyglądać, bo tak wygląda rzeczywistość wojenna. To nie jest tak, że cała Ukraina jest obudowana schronami. To nie jest tak, że cała Ukraina jest objęta parasolem przeciwrakietowym czy środkami przeciwlotniczymi. To zawsze jest działanie na statystyce, na rachunku prawdopodobieństwa. No i jak to w strategii bywa, ustalaniu hierarchii priorytetów, tak? Pewne obszary, pewne cele potencjalnego rosyjskiego ataku muszą być przez nas chronione w sposób większy, inne muszą zostać, brzydko powiem, odpuszczone, tak? Innych nie bronimy, ponieważ ryzyko, że zostaną zaatakowane, jest bardzo duże, albo też potencjalny koszt straty rosyjskiego ataku są ograniczone.
Z jednej strony mamy tą współpracę wojskową, ale mamy też tą warstwę polityczną. Historia z koalicją antybalistyczną pokazuje, jak Polska może znaleźć się na aucie wstrzymywana przez tandem, przede wszystkim tandem Kijów-Berlin. Potem rozmowy po powrocie Władimira Zełenskiego z USA w Lublinie. Też to jest ciekawa formuła, nie wiem, czy pan doktor mógłby to wyjaśnić jaki to jest sygnał w języku dyplomacji tego typu, jakieś konsultacje nie w stolicy, więc trochę robocze, nawet bardzo robocze i to po prostu ze Stanów, to wszystko okraszone, no to już przywykliśmy do nieprzewidywalności pewnie Donalda Trumpa, ale wywiadem dla amerykańskiej prasy, gdzie Donald Trump trochę się cofa, robi krok wstecz, jeżeli chodzi o kwestie przekazywania technologii czy licencji produkcji interceptorów do systemów Patriot dla Ukrainy. To wszystko wygląda tak, jakby te relacje po tej erupcji związanej z decyzją Zełenskiego ucierały się na nowo.
No wiele pytań.
Przepraszam, to błąd dziennikarski, ale rzeczywiście sprawa jest złożona.
Tak, znaczy może po kolei. Co do zasady, ja zawsze uważałem, że prezydent Zełenski podróżujący przez polskie terytorium gdzieś za granicę powinien być spotykany, o tak to ujmę, powinien być spotykany przez przedstawiciela państwa polskiego i powinny się toczyć rozmowy, czy to z prezydentem, czy z premierem, czy ministrem spraw zagranicznych, który też jest wicepremierem. Więc co do zasady uważam, że to powinien być standard, tak? I taki debriefing, jak to się mówi, czyli no, podzielenie się uwagami powinno być no, w pewnym sensie minimalnym standardem utrzymywanym we wzajemnych relacjach. Niestety tak nie było w przeszłości. Niestety od 2022 roku, można powiedzieć, utarł się zupełnie inny usus, czyli przez Polskę się jeździ, w Polsce stacjonują ukraińskie środki transportu specjalnego. Inni politycy innych państw też przejeżdżają przez Polskę w drodze do Kijowa i z powrotem. I jakoś tych kontaktów nie ma, tak? Tak jak powiedziałem, no, nie jest to sprawa nowa. Jest to problem od 4 lat. Ze swojej strony muszę powiedzieć, jeszcze jako dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych sygnalizowałem, że to nie jest najlepsze rozwiązanie i dobrze by było ten standard komunikacji ustanowić na innym poziomie. To po pierwsze. Więc dobrze, że się spotkał.
Ale tego wyrazem może oczywiście właśnie jest ten Lublin, że teraz Polska sama będzie oczekiwać od strony ukraińskiej, że za każdym razem, czy prawie każdym razem, kiedy delegacja oficjalna na wysokim szczeblu gdzieś jedzie po terytorium Polski, to jest to taka rozmowa albo wcześniej dyplomatyczna, że to nie jest tak, że Polska jest taka flyover country?
O właśnie. Więc ja bym bardzo chciał usłyszeć od przedstawicieli rządu, że oto wprowadzamy nowy standard naszych wzajemnych kontaktów politycznych i od tej pory za każdym razem, jeśli będzie tylko taka możliwość, bo ja sobie zdaję sprawę, że również kalendarze naszych przedstawicieli mogą na to czasami nie pozwalać, ale co do zasady taka reguła powinna zostać wprowadzona. Że no, jeśli pan prezydent Zełenski podróżuje gdzieś przez terytorium Polski, spotyka się z prezydentem albo premierem, ewentualnie wicepremierami i nawet na kurtuazyjną półgodzinną kawę, ale taki sygnał, że jednak podróżuje przez polskie terytorium i właśnie taka kurtuazja polityczna wymaga kontaktu na wysokim szczeblu politycznym, powinna zostać wprowadzona. Chciałbym to usłyszeć od przedstawicieli polskiego rządu, że będą do tego dążyć. To po pierwsze. Co do kolejnych rzeczy, no niewątpliwie ja mam takie wrażenie, że to doświadczenie wojny z Iranem wpłynęło trochę na sposób myślenia Donalda Trumpa o Ukrainie i walce, którą prowadzą. Gdzieś w którymś programie sformułowałem taką hipotezę, że Amerykanie próbowali skłonić także stronę rosyjską do tego, aby im pomogła w sprawie Iranu. I mam wrażenie, zorientowali się, że działa tutaj już rosyjsko-irański sojusz bardzo ścisły. Do tego można było prawdopodobnie dorzucić jeszcze Chiny. To nie są państwa, które życzą Ameryce dobrze, tak? To są państwa, które współpracują ze sobą po to, aby tą Stany Zjednoczone osłabić. I teraz z tej perspektywy nagle się okazuje, że ta Ukraina nawet dla Donalda Trumpa staje się funkcjonalnym sojusznikiem. Tak? Z jednej strony wyczerpuje także irańskie zasoby środków napadu, które mogą być użyte albo przeciwko amerykańskim żołnierzom, albo przeciwko amerykańskim sojusznikom w Zatoce. Uniemożliwia Rosji udzielanie Iranowi wsparcia, a myślę, że Amerykanie się już zorientowali, że po czyjej stronie Rosjanie trzymają kciuki w tej konfrontacji. Więc te czynniki prawdopodobnie zmieniły trochę nastawienie Donalda Trumpa do samej Ukrainy, do Zełenskiego. No i to prawdopodobnie oznacza, czyli wiemy na pewno, że ukraińskie ataki na rosyjską infrastrukturę, z jednej strony energetyczną, z drugiej strony logistyczną, bo to te cele się ostatnio zmieniają ukraińskie, są w pewnym sensie realizowane dzięki amerykańskiemu wsparciu. Więc tak zwany pomoc w naprowadzaniu ukraińskich środków napadu powietrznego na rosyjskie cele jest zarówno przez Stany Zjednoczone, jak i Francję udzielana. No i to nie jest przypadkowa, rzecz. To oznacza, że ta decyzja Donalda Trumpa o wsparciu Ukrainy została podjęta już wcześniej. Dzisiaj mamy po prostu kolejny krok w tę stronę. Trump mówi, że jest gotowy do zwiększenia amerykańskiego zaangażowania, jeśli chodzi o udzielanie pomocy wojskowej. Jest gotowy do podzielenia się z Ukrainą technologiami. Jest gotowy do współpracy w tym obszarze. I tutaj pan pytał również o nasz ten udział w tej koalicji antybalistycznej. Ja znowu dość, jakby to powiedzieć, chłodno podchodzę do tego szumu, tej wrzawy, która się wokół tego podniosła. Ja bym powiedział tym wszystkim członkom tego nowego formatu good luck. Współpracujcie sobie, działajcie, budujcie. Natomiast my powinniśmy skoncentrować się na własnym systemie obrony powietrznej. Od wielu lat go budujemy, kształtujemy i to będzie jeden z najnowocześniejszych systemów obrony przeciwrakietowej, przeciwpowietrznej w Europie. Dobrze, żebyśmy tutaj nie dopuścili do żadnych opóźnień.
To już puentując naszą rozmowę, bo to trochę rozmowa, no wydarzenia gonią wydarzenia, ale powiedzmy, że puentująca przed wrześniem pewien moment w polityce zagranicznej. Te relacje, które wybuchły kilka tygodni temu między Polską a Ukrainą, decyzja prezydenta Nawrockiego, to wszystko wpłynęło na, może spokornie to jest złe słowo, na urealnienie, może lepsze słowo, relacji polsko-ukraińskich, na to, że Kijów przy tej twardej postawie i także reakcji prezydenta dużej części klasy politycznej zrozumiał, że musi inaczej działać wobec Polski, że musi się z Polską bardziej liczyć?
Nie sądzę, nie sądzę. Czy nie wyciągałbym aż tak daleko idących wniosków. Trzeba mieć świadomość, że tak, po pierwsze prezydent Zelenski popełnił błąd, z czego sobie może zdawać sprawę. Myślę, że nie doszacował polskiej reakcji, konsekwencji tych swoich działań obliczonych, które były obliczone na rynek wewnętrzny. Tak? On, moim zdaniem, on nie budził się dotychczas codziennie z myślą o tym, co zrobić z Polską, jak te relacje z Polską ukształtować. Wydawało mu się, że dość tanim kosztem zaskarbi sobie sympatię środowisk wojskowych, weteranów, że po prostu stanie się między nimi popularny. Dlaczego tak mógł sądzić, to jest inny temat, nie mamy czasu w tej chwili tego wyjaśnić, ale niewątpliwie Polska została potraktowana instrumentalnie. Wydaje mi się z tych reakcji, obserwując ukraińskie media, że nie doszacował ryzyka związanego z tego rodzaju działaniami i teraz próbuje jakoś sprawę naprawiać. Moim zdaniem oczywiście mleko się już wylało, więc to nie jest tak, że uda się te relacje przywrócić do poziomu sprzed tej głupiej decyzji o nadaniu nazwy wyróżniającej jednej z ukraińskich jednostek bohaterów UPA. No ale to jest tak, zarówno Ukraina Polski potrzebuje bardziej, zdecydowanie bardziej niż odwrotnie, chociaż Ukraińcom się czasami wydaje, że to jest, ta relacja asymetryczna wygląda zupełnie inaczej. Natomiast niewątpliwie jest tak, że to nie tylko Ukraińcy, ale także Rosjanie zorientowali się, że dość stosunkowo łatwo jest rozbujać atmosferę w Polsce i podgrzać atmosferę politycznego konfliktu, trochę nas rozgrywać między sobą. To mnie trochę niepokoi, szczerze powiedziawszy. Dlatego mówię, że przyglądają się tej sytuacji nie tylko Ukraińcy siłą rzeczy, którzy no, są sprawcami tych kłopotów we wzajemnych relacjach, ale także inni aktorzy, jak właśnie Rosjanie, ale ja bym powiedział też, być może również niektórzy nasi sojusznicy. Znaczy sytuacja, w której pole manewru polskich władz zostaje radykalnie ograniczone ze względu na wybuch społecznych emocji i presja, która wokół tego powstaje, no jest niestety, ja gdybym się temu przyglądał z zewnątrz, również traktowałbym to instruktażowo.
Jako niestety. Możliwość uderzenia w polskie państwo, albo inaczej, ograniczenia manewru polskich władz.
Dokładnie tak.
No, to Sławomir Dębski był naszym gościem. Książka, o której znowu nie porozmawialiśmy, ale to kiedyś nastąpi, czyli o polskiej strategii, wspólna książka pana doktora z generałem Rajmundem Andrzejczakiem. No i oczywiście w internecie kanał Zero, program Ground Zero.
Pan redaktor przeczyta, to wtedy się umówimy na rozmowę.
Trafił pan doktor na koniec, to prawda. Strzał był celny, ale cóż, tak to jest, jak ma się doświadczenie z wykładania na uniwersytecie, to widać, kto jakie ma intencje czasami. Doktorze, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia.
Miłego dnia.
Poranek w net. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Za chwilę serwis informacyjny.